przed nami pracę nowego, właściwie starego rządu, bo wyniki wyborów na to wskazały. Przed nami także przygotowanie do wysłuchania exposé pana premiera Mateusza Morawieckiego. I też jedna jeszcze rzecz, którą chcę dzisiaj mówić z naszym gościem, to jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i jeszcze tragiczna rocznica wywózki żołnierzy AK Armii Krajowej do Borowicz w Rosji Sowieckiej. To było 75 lat temu. A naszym gościem jest pan wojewoda Przemysław Czarnek, którego witamy na antenie Radia Maryja. Witamy, szczęść Boże, panie wojewodo.
Szczęść Boże, kłaniam się ojcu, kłaniam się wszystkim. Woli ścisłości, już poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, niestety były wojewoda, ale zobaczymy, jak będzie w przyszłości.
No właśnie, niestety, bo tytuł zawsze zostaje pewnie, nie, bo, ale czemu, no myślę, że przyszłość pokaże, że człowiek, który zdobył najwięcej głosów tutaj w regionie, w województwie, jest tak znany, no nie będę teraz jakieś robił reklamy, bo nie muszę, ale to chyba siłą rzeczy zostawia się sprawdzonych żołnierzy, że tak powiem, na polu w bitwy czy w sztabach. No myślę tu, bo wojewoda to jest przedłużenie ręki premiera, prawda, na kraj, na
region. To jest absolutnie decyzja pana premiera i kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Od początku tak mówiłem i cały czas stoję na tym stanowisku. Startowałem w wyborach po to, żebyśmy te wybory wygrali. Wygraliśmy, więc został stworzony rząd. Nowy rząd w nowej odsłonie pana premiera Mateusza Morawieckiego, jutro exposé. No a co dalej, na jakim froncie, na jakim odcinku poszczególne osoby będą kierowane do służby ojczyźnie, to już jest decyzja pana premiera i kierownictwa partii. I ja w ten sposób do sprawy podchodzę, ale rzeczywiście te 4 lata na urzędzie wojewody w Lublinie wydaje się, że przyniosły wiele dobrego naszemu województwu i ta współpraca z panem premierem na tym odcinku była dobra. Pan premier będzie podejmował decyzję, gdzie mam być, czy mam być dalej posłem, czy mam być na innych odcinkach. To będą sprawy, które pewnie niebawem się okażą.
No to współczuję premierowi. Ciężka decyzja znaleźć kogoś po tylu latach tak sprawdzonego i tak popularnego. No to tak jakby rolę Roberta De Niro zagrał jakiś aktor, prawda, z jakiegoś filmowego takiego serialu, co ma 100 odcinków i nikt go nie zna.
Bardzo ojcu dziękuję za te słowa, ale nie będziemy teraz deprymować ewentualnego następcy.
A no właśnie, bo też szkoda człowieka.
Dokładnie.
Ale wracamy, panie pośle, w takim razie, panie wojewodo, a więc przed nami, w ogóle, no to pierwsza rozmowa po wyborach, prawda, z nami, jeżeli się orientuję. Jak pan ocenia ten czas wyborów i powyborczy, to znaczy, bo mówią tak, no duże poparcie dla Zjednoczonej Prawicy, więcej głosów niż ostatnio, lepsza frekwencja, no ale wynik, no...
Nie, to jest kwestia oczywiście tego, co się działo jeszcze 4 lata temu i pewnego porównania, bo pamiętajmy, że 4 lata temu Zjednoczona Prawica otrzymała 6 punktów procentowych mniej, 2 miliony głosów mniej, a miała taki sam efekt, jeśli chodzi o liczbę mandatów w Sejmie, ale to był efekt tylko tego, że wówczas Lewica w ogóle nie dostała się do parlamentu, bo przepadła pod progiem wyborczym 8% przez Palikota prawdopodobnie. A dzisiaj Lewica osiągnęła dokładnie taki sam wynik procentowy, ale ponieważ startowali pod szyldem SLD i wystarczyło 5%, więc są też w parlamencie. No, ten ich wynik łączny razem z partią Razem jest taki sam jak wynik tych partii 4 lata temu, ale daje to konkretne mandaty. Więc to siłą rzeczy musi odbierać inny, no bo mandatów w Sejmie jest 460, tak jak było, tak jest i tak pozostaje, więc tutaj pośród 460 trzeba dzielić. Natomiast istotnie to, co się stało nowego, a co jest pewną sytuacją, w której trzeba się odnaleźć, to jest Senat, prawda, bo tutaj zadziałało to zblokowanie opozycji, zblokowanie w tym sensie, że poszli blokiem do tych wyborów senackich i uzyskali łącznie, opozycyjnie 47 mandatów, zdaje się, 47 dokładnie, przy 48 Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do Senatu, ale jednak łącznie z tymi niezależnymi mandatami senackimi to kandydat Platformy Obywatelskiej został wybrany na marszałka Senatu. No i to oczywiście zmienia trochę sytuację, ale tylko trochę, bo pamiętajmy, że Senat jest w tej dwuizbowości nierównoprawnej, z którą mamy do czynienia w III Rzeczpospolitej Polskiej od początku jej istnienia, ma swoją pozycję ustrojową dużo słabszą. Jest tą izbą refleksji, ale nie decyduje ostatecznie o wielu sprawach, ostatecznie w niemal wszystkich sprawach decyduje Sejm. Więc to jest ta nowość, która będzie na to ważyła, co w ogóle nie zmienia postaci rzeczy, że w kontekście jutrzejszego exposé pana premiera Mateusza Morawieckiego i tego nowego rządu mamy do czynienia z kontynuacją tej tak zwanej dobrej zmiany. Już w tej chwili mamy dobrą kontynuację, a nie dobrą zmianę. Te wszystkie programy, które zostały zapowiedziane, mają być realizowane w tempie, które zostało również narzucone wypowiedziami pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego czy pana premiera Mateusza Morawieckiego w czasie kampanii wyborczej. Choćby te 100 obwodnic, które ma być w najbliższym czasie realizowanych, bardzo ważne 100 obwodnic wokół naszych miast, czy ta 13. emerytura, która ma być wypłacana również w przyszłym roku, 14. w kolejnych latach i szereg innych zapowiedzi, które rzeczywiście mają zdecydowanie pomóc życiu Polakom. To wszystko jest niezwykle ważne. Zobaczymy, ja jestem sam ciekaw bardzo tego exposé w dniu jutrzejszym, na jakie inne jeszcze aspekty zwróci uwagę pan premier Mateusz Morawiecki. Ja osobiście spodziewam się rzeczywiście bardzo dobrego przemówienia i bardzo dobrych punktów programowych, które będą gromadziły wokół siebie całą Zjednoczoną Prawicę. Pomimo, jak widzimy, niektórych mankamentów w dyskusji, czy różnic zdań, może nie mankamentów dyskusji, tylko różnic zdań na konkretne tematy, jak ta zasada 30-krotności. Krótko mówiąc, jutro nowe otwarcie pana premiera Mateusza Morawieckiego. Są drobne zmiany w rządzie personalne, ale zasadnicze zmiany, jeśli chodzi o strukturę Rady Ministrów, bo jednak utworzenie tego nowego Ministerstwa Aktywów Narodowych, na czele którego stoi pan premier Jacek Sasin. To jest bardzo dobry ruch w dobrym kierunku po to, żeby te nasze srebra rodowe, jakimi są nasze spółki bardzo prężnie działające, jeszcze lepiej ze sobą współpracowały, efektywnie ze sobą współpracowały dla rozwoju gospodarczego i nie tylko rozwoju gospodarczego, ale również dla pewnej odpowiedzialności społecznej biznesu i dla rozwoju kulturalnego naszej ojczyzny. Więc to jest na pewno bardzo ważne zadanie przed panem premierem Jackiem Sasinem, ale jak znam pana premiera, a znam, bo startował z województwa lubelskiego, to jestem pewien, że ta misja się powiedzie w 100%. Mamy Ministerstwo Rozwoju połączone z Ministerstwa Przedsiębiorczości i z Ministerstwa Inwestycji, więc to jest też nowość poszerzone jeszcze o zakres turystyki, więc widać, że jest zamysł bardzo dobry pana premiera Mateusza Morawieckiego. Teraz wypełnienie tego zamysłu jutrzejszym przemówieniem, no i ciężka praca przez 4 lata po to, żeby kontynuować jeszcze efektywniej, z jeszcze lepszą skutecznością te wszystkie reformy, które zostały rozpoczęte, no i reformować dalej cały wymiar sprawiedliwości, który jest przed nami. Jutrzejszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z całą pewnością będzie też jakimś polem dyskusji i stworzy jakąś nową rzeczywistość. Zobaczymy, bo nie wiemy, jaki będzie. To wszystko są bardzo ważne problemy, które są przed tym rządem. Czekamy na to, co się będzie działo.
Tak, no trochę ze sportem słabo, mówiąc, bo poszukiwany jest minister, ale to...
Nie, wygraliśmy ostatnio z Izraelem na wyjeździe 2-1, ojcze, nie jest tak źle.
No właśnie, no ale szkoda też trenera polskiej drużyny, żeby został ministrem teraz, skoro
nie, zostawiamy go na swoim stanowisku.
Ale to na pewno ktoś się znajdzie. Panie pośle, jeszcze ten wyrok właśnie TSUE, czyli sobie legalności powołania, działania tutaj Krajowej Rady Sądownictwa, wyda wyrok, tak liczy premier, zgodny z unijnym prawem. No więc, ale zawsze jak słyszymy TSUE, to gdzieś tam się coś w człowiekowi...
No, mamy tutaj ogromny problem i to jest problem Unii Europejskiej w szczególności i w pierwszej kolejności, a nie problem Polski, bo to jest kwestia zakresu działania i właściwości rzeczowej, zakresu kognicji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. My widzimy od wielu lat, że ta właściwość rzeczowa poszerza się i ona wychodzi zdecydowanie ponad to, co jest przewidziane dla Unii Europejskiej w traktatach założycielskich i w traktacie akcesyjnym, choćby naszym, zawartym w 2003 roku. No ale zostawmy tę kwestię. Kwestia jest tylko teraz zasadnicza, jaki ma charakter orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że jest to orzeczenie, to, które będzie miało miejsce jutro, to jest orzeczenie, które jest orzeczeniem prejudycjalnym i dotyczy w szczególności tylko i wyłącznie tego konkretnego postępowania, które przed sądem w Polsce się toczy. I w ramach tego postępowania sąd zawiesił postępowanie i skierował właśnie te pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o tak naprawdę u podstawy tego pytania jest konstytucyjność powołania Krajowej Rady Sądownictwa w taki sposób, w jaki to ma miejsce na bazie obowiązującej ustawy. No i pytanie, jak do tego odniesie się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jedna rzecz jest najważniejsza. Otóż jakkolwiek by nie było to orzeczenie TSUE jutro, to nie ma najmniejszej wątpliwości, że orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest bezpośrednio stosowanym źródłem prawa. Nie należy do katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym, jakiekolwiek ono by nie było, nie zmienia od razu sytuacji prawnej samego KRS-u, jak i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, sędziów, statusu sędziów, którzy są powołani przez tą Krajową Radę, przez na wniosek tej Krajowej Rady Sądownictwa przez prezydenta, bo takie wrażenie się odnosi nieraz w wypowiedzi polityków opozycji, że to orzeczenie TSUE jest jakby orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzeniu niekonstytucyjności jakiegoś przepisu. Nie. To nie jest ta procedura. To jest procedura, można powiedzieć, i tak się nazywa, procedura prejudycjalna. I to obowiązywanie orzeczenia ma charakter absolutnie względny. To jest pewien precedens, czy rodzaj precedensu, ale nie takiego precedensu, jak jest znany w systemach common law w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii, czyli precedensu prawotwórczego, tylko precedensu o względnej obowiązywalności erga omnes, tak to się nazywa w piśmiennictwie, i na pewno nie jest samodzielnym źródłem prawa. Orzeczenie takie będzie później przedmiotem analizy i dopiero wtedy będzie się można do tego odnosić, ale na pewno samo w sobie nie reguluje sytuacji prawnej ani KRS-u, ani Sądu Najwyższego.
No właśnie. Skoro jeszcze tak jedno, panie pośle, jest pan także profesorem uniwersyteckim, konstytucjonalistą. W jakiejś, nie będę teraz mówił nawet w jakiej to stacji, ale radiowej jednej z, jakaś tam była taka dyskusja, ktoś tam się wymądrzał w sprawie, jeszcze zapytam pana, ale to na pewno jest tutaj przesądzone, w sprawie tej przysięgi poselskiej, albo także ministerialnej, że może paść to potwierdzenie, tak mi dopomóż Bóg. To jest wszystko zgodne z konstytucją. To nie jest przecież jakiś, prawda, bo niektórzy tam jakieś były głosy tych ateistycznych, prawda,
sposób. Nie, to są głosy ojcze i drodzy nasi słuchacze.
Konstytucja dozwala taką formułę,
ale
o tak powiedzieć.
Oczywiście, że tak, po pierwsze jest taka formuła w konstytucji zapisana wprost. A po drugie, to są głosy tych, którzy chcieliby wprowadzić coś, co nazywają państwem świeckim, ale w gruncie rzeczy byłoby to państwo ateistyczne, a nie państwo świeckie. Państwo, które by promowało tylko jeden światopogląd jako najbardziej właściwy, czyli pogląd ateistyczny. To jest wyraz skrajnej nietolerancji i to mniejszości wobec większości chrześcijańskiej w Polsce. To nie jest nowość, tylko nowością jest to, że te ataki na większość chrześcijańską są coraz bardziej bezpardonowe, coraz bardziej głośne i dlatego my też musimy podnosić głos i musimy mówić, ja to mówię wszystkim moim kolegom, moim przyjaciołom, jeżeli jesteś chrześcijaninem, masz mówić po chrześcijańsku i bronić tego chrześcijaństwa, bronić swojego chrześcijańskiego zdania i takim osobom, które mówią, że nie wolno dopowiadać, tak mi dopomóż Bóg, albo nie może być krzyża w sali sejmowej, albo nie można mówić o religii w przestrzeni publicznej, trzeba pokazywać po pierwsze konkretne przepisy tej konstytucji, która na to pozwala, a po drugie tłumaczyć, że są po prostu skrajnie nietolerancyjni i zatrzymywać ich w tych ich nietolerancji.
Z drugiej strony ci, co mówią, tak mi dopomóż Bóg, no niech tak jednak pracują, głosują, żeby no, nie było takiego rozdarcia, w czym Pan Bóg ma dopomóc. No właśnie, w czym Pan Bóg ma mi dopomóc, jeżeli głosuje na przykład przeciwko dekalogowi albo prawom, podstawowym prawom ludzkim, prawda? No to też jest to.
Tak jest i to
dziwne.
Jest rzecz oczywiście, to jest inna kwestia, tak, żeby to tak mi dopomóż Bóg nie było tylko jakimś pustym sloganem na potrzeby kamery telewizyjnej, tylko żeby rzeczywiście rodziło w tym, kto to ślubowanie składa z tym dopowiedzeniem, rodziło rzeczywiście pewne zobowiązanie do tego, ażeby postępować zgodnie z systemem wartości, który mamy zakorzeniony w Piśmie Świętym, który mamy zapisany w naszym elementarzu katechizmie Kościoła Katolickiego i żeby tego się trzymać. Tutaj nie ma miejsca na jakiekolwiek kompromisy.
Panie profesorze, panie pośle, jeszcze słowo, nazwa Borowicze. Wiemy, że pan dostał też odznaczony medalem tych właśnie kombatantów, sybiraków, lepsze słowo, zesłańców jeszcze lepsze, żołnierzy AK Armii Krajowej. Borowicze, gdzie to było, co ich tam spotkało?
To jest rzeczywiście miejscowość pośrodku drogi pomiędzy Sankt Petersburgiem a Moskwą. Dokładnie 75 lat temu, 18 listopada, czyli dokładnie 75 lat temu, Z Lublina wyruszył transport, w którym znajdowało się blisko 900 żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Narodowych Sił Zbrojnych. Tych, którzy nie chcieli poddawać się nowej władzy, która już tutaj nastawała, sowieckiej, którzy po latach zwycięskiej wojny z okupantem niemieckim, nazistowskim, przez tych tak zwanych wyzwolicieli zostali zesłani do NKWD, do łagrów NKWD właśnie w Borowiczach w Związku Radzieckim i do innych miejscowości. Łącznie było to 6 tysięcy żołnierzy zesłanych właśnie w listopadzie 1944 roku. Wielu z nich nie przetrwało podróży, wielu z nich zmarło tam z wycieńczenia i w tragicznych warunkach żyjąc. Wielu nie powróciło do ojczyzny. Nie można było o tym mówić później oczywiście przez okres PRL-u. My dzisiaj mamy takie upamiętnienie właśnie, którego autorem jest Stowarzyszenie Środowiska Borowiczan. To upamiętnienie jest przy ulicy Nowy Świat w Lublinie, dokładnie w miejscu przy bocznicy, z której ruszał ten haniebny transport z naszymi bohaterami i tam wczoraj odbyły się uroczystości. Jestem ogromnie wdzięczny środowisku Borowiczan, pani prezes Adach, Sybirakom za organizowanie co roku tej uroczystości, takiej uroczystości. My jesteśmy zobowiązani do tego, żeby pokazywać to, co się działo, upamiętniać te sytuacje, modlić się za ofiary i przekazywać to młodym pokoleniom po to, żeby pokazać, że wolność i niepodległość naszej ojczyzny była okupiona krwią i cierpieniami tysięcy, milionów ludzi. I to nie może być wolność, do której będziemy podchodzili lekkomyślnie. Nie może być wolność, którą będziemy marnotrawili różnego rodzaju podejściem do tej wolności, absolutnie nieodpowiedzialnym, czy pojmowaniem wolności tylko w kategoriach wolności od, w kategoriach negatywnych, wolno mi wszystko, bo ja jestem człowiekiem i dlatego rób ta, co chce. Tak być nie może. Taka lekkomyślność jest absolutnie drogą do ponownej utraty wolności i niepodległości. A te ofiary, choćby ci borowiczanie, ci akowcy, bechowcy czy NSZ-owcy, którzy byli zesłani do łagrów NKWD w Związku Radzieckim, to są nasi bohaterowie, dzięki którym dzisiaj jesteśmy w niepodległej ojczyźnie. To trzeba zawsze pamiętać. Dzisiaj pamiętamy 75 lat po tym dniu wywozu.
Tak, no jeszcze dla młodszych słuchaczy może, jak nas słuchają, ale myślę, że świadomość ta już jest coraz większa. Jaki to był dramatyzm sytuacji. Patrzmy tutaj, idzie pierwsza armia Wojska Polskiego znad Oki, tak, prawda, zdobywa niby dla Polski wolne tereny, że przed Niemcami bije Niemców, a tutaj nasi żołnierze, którzy walczyli wcześniej w kampanii wrześniowej, potem stworzyli Wojsko Podziemne, zostaje zaaresztowane i po prostu potem zamordowane przez niby współ...
To dramatyzm sytuacji jest nieprawdopodobny. Po latach walki i siedzeniu w okopach w lasach, w partyzantce i po wyrzuceniu Niemców teraz nowa władza ciemięży dodatkowo jeszcze tych żołnierzy, którzy są bohaterami. Dramat życiowy nieprawdopodobny nie tylko samych tych żołnierzy, ale również rodzin tych żołnierzy. I dlatego o nich dzisiaj pamiętamy i w modlitwie i oczywiście przypominając to młodzieży, przede wszystkim młodzieży, po to, żeby wiedziała, w jakim kraju jest i co zawdzięcza swoim przodkom.
Szeroki wachlarz komentarzy, informacji, ale tak tego wszystkiego dzisiaj się nam naskładało. Dziękuję panie profesorze, panie pośle, za rozmowę. Myślę, że przyszły wojewodo również, my w to pewnie mieszkańcy ziemi lubelskiej tego oczekują. No zobaczymy, jakie będą.
Pozostawiam to decyzji kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkich państwa pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za wszelkie wsparcie i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo. Pan poseł Przemysław Czarnek był naszym gościem. Pozdrawiamy serdecznie pana posła i do usłyszenia, do zobaczenia na pewno jeszcze w naszych programach. Dziękujemy bardzo.